przed chwilą przeczytaliśmy. Otóż tutaj ewangelista zaznacza, że ktoś rzekł, iż matka i bracia Jezusa stoją na dworze. Jehowici, tak zwani badacze Pisma Świętego, wykorzystują tę wypowiedź Pisma Świętego i twierdzą, że Pan Jezus nie był jedynym synem Marii, tylko miał braci i siostry. Otóż, drodzy, tutaj ta sprawa już została przed wiekami rozstrzygnięta i wyjaśniona. Jeszcze wtedy ani nie śniło się o istnieniu jakichś badaczy Pisma Świętego. Chrześcijanie bowiem na początku byli krytyczni i wśród chrześcijan byli wybitni bibliści, znawcy Pisma Świętego, jak chociażby święty Hieronim, któremu trudno dorównać nawet w naszych czasach, czy święty Augustyn, teolog i filozof. I przed nim już te sprawy zresztą były wyjaśnione. Otóż zachodzi tu taka rzecz, że język hebrajski i aramejski, więc obiegowy hebrajski, aramejski, którym posługiwał się Pan Jezus i apostołowie, był bardzo ubogi w słownictwo. Bardzo ubogi. Gdy idzie o nazewnictwo krewnych, to właściwie nie było tylu słów, co mamy dzisiaj. Bo dzisiaj mówimy, jest brat stryjeczny, czy brat cioteczny, czy też powiedzmy jakiś tam zięć, szwagier i temu podobne. Otóż język hebrajski i aramejski nie posiadał tych nazw. Krewnych, bliższych nazywano właśnie braćmi i siostrami, a więc krewnych stryjecznych czy ciotecznych. Wprost nazywano braćmi i siostrami. I stąd właśnie tłumaczę, żeby zachować wierność tekstu, zachowali właśnie to nazewnictwo, bracia i siostry. Ale otóż powiadam to dawno, ta sprawa była omówiona, dawno dyskusje zostały zamknięte i przypieczętowane, że Matka Boża miała tylko jedynego, pierworodnego i jedynego syna, któremu na imię Jezus. Następnie warto zwrócić uwagę na to, że Jezus w tym fragmencie, który nam przytacza ewangelista, Jezus daje do zrozumienia, że dla Niego, a więc także dla Jego wyznawców, główną więzią społeczną, więzią wspólnotową, to nie tyle ciało i krew, a więc więzy naturalne z krwi i ciała, tylko więzy duchowe stanowią głównym tym istotnym elementem wiążącym, łączącym ludzi. To mało ważne, Jezus chce powiedzieć, że ktoś jest nawet moją matką, czy moim bratem, czy moją siostrą. To nie jest najważniejsze przynajmniej. Najważniejsze jest, czy ten człowiek wierzy w tego Pana Boga, tego samego, czy ten człowiek wierzy w Jezusa, czy ten człowiek stara się chodzić drogami bożymi, czy ten człowiek stara się słuchać Ewangelii i wprowadzać ją w życie. Oto ci, którzy to czynią, są najbliższymi naszymi krewnymi. A jeżeli by tak tłumacząc na język współczesny, jeśli by mój brat był ateistą, czy gdybym brat, czy siostra moja była jakąś istotą rozwiązłą, która chodzi drogami sprzecznymi z Ewangelią, to nasz stosunek staje się bardzo odległy. Ona jest krewna z krwi i ciała, ale nie jest krewna z ducha. A pokrewieństwo z ducha według Jezusa jest najgłębszą, najbardziej istotną więzią międzyludzką i więzią Jego wyznawców i Jego, można by powiedzieć, braci, sióstr i dzieci. Otóż Kościół powszechny to miał na uwadze, dążył i dąży do tworzenia właśnie takich wspólnot małych, małych rodzin, które nie są spokrewnione więzami ciała i krwi, ale są spokrewnione duchem. Duchem. I my właśnie tutaj obecni dążymy do tego, ażeby stać się konsekwentnymi uczniami Pana Jezusa, żeby słuchać Jego Ewangelii i wprowadzać ją w życie. I wtedy jesteśmy sobie bardzo bliskimi krewnymi. Wtedy każda z Was jest moją siostrą, każda z Was koledze wierzącemu i dążącemu do realizacji Ewangelii jest siostrą, a każdy z Was, każdy z tu obecnych jest bratem dla mnie i dla wszystkich tu obecnych jest bratem, jeżeli słucha Słowa Bożego i stara się je zachować. Jest to wezwanie Jezusa do tworzenia właśnie rodzin ducha, rodzin wspólnot. Takimi rodzinami, można by powiedzieć, w jakimś wymiarze idealnymi w chrześcijańskim, w kościele katolickim, to są rodziny zakonne. Właśnie. Schodzą się ludzie z różnych stron, z różnych poziomów kultury, z różnych środowisk, ponieważ dążą do doskonałości, słuchają Słowa Bożego i starają się to Słowo Boże zachować. Otóż tam są siostry i braci. I nawet się tak nazywają. Siostry i braci. To jest właśnie rodzina zakonna. Oczywiście nie wszyscy ludzie muszą należeć do ścisłych rodzin zakonnych, ale mogą tworzyć i powinni tworzyć właśnie wspólnoty, takie jak my tworzymy w duszpasterstwie akademickim, prawda, wielką wspólnotę, a potem jeszcze te małe, głębsze wspólnoty w różnych wymiarach, o różnych profilach. I tutaj będziemy dążyli, moi drodzy przyjaciele, żeby właśnie stworzyć taką rodzinną atmosferę, taką wspólnotę według myśli i wezwania Jezusa. Otóż nasza wspólnota nabierała tej zwartości, głębi, tych wymiarów. Otóż potrzebne, nieodzowne jest przede wszystkim uświadamianie sobie, że wierzymy w tego samego Pana Boga i że tego samego Pana Boga czcimy i że chcemy z tym tego Pana Boga dostrzegać, chcemy z Nim się coraz ściślej jednoczyć. Doniosłą sprawą, by zrealizować to zadanie, jest właśnie wspólne, indywidualne i wspólne dostrzeganie obecności Pana Boga w świecie i wszechświecie. Chyba doświadczyliście tego, co Francuzi mówią, co Francuzi wyrażają słowem z oczu, a więc z serca. Z oczu, a więc z serca. Nawet wielkie miłości ubożeją, zrywają się, jeżeli ludzie z sobą się nie spotykają. Jeżeli on wyjedzie do Stanów Zjednoczonych na kilka lat, a ona gdzie indziej zostanie, jeżeli to samo dotyczy nawet i krewnych z ciała, dotyczy to tak samo i rodzin wspólnotowych, zakonnych, z oczu nie ma obcowania, nie ma widzenia, nie ma przeżywania, nie ma świadomości, a więc z serca. Miłość karmi się w dużej mierze świadomością i obecnością tej osoby kochanej i tego przedmiotu kochanego, bo można i przedmioty w jakimś wymiarze kochać. Otóż dramatem nas, chrześcijan, wierzących także w Jezusa Chrystusa, jest to, że my za mało uświadamiamy sobie wszechobecność Pana Boga i wszechobecność Jezusa. My go przypominamy w przeciętnym wypadku na porannej modlitwie, na wieczornej modlitwie, a potem białe plamy. A potem chodzimy jak poganie drogami, można by powiedzieć, bez Boga. To jest zjawisko powszechne. W lepszym wypadku, jak u nas w naszych wspólnotach akademickich, idziemy na mszę świętą, poranną czy wieczorną. No to jest głębokie, najwyższe właściwie i najbogatsze spotkanie z Panem Bogiem. Ale cóż z tego, jeżeli ktoś będzie na mszy świętej poranny, zacznie dzień głębokim spotkaniem z Bogiem, jeżeli przyjmie komunię świętą nawet, a potem za progiem o tym zapomnie i do południa albo i do wieczora znów biała plama, no to jest sprawa nienormalna. Prawda, drodzy przyjaciele? To jest sprawa nienormalna. A przecież Bóg jest wszędzie, w niebie, na ziemi, na każdym miejscu, ale dosłownie na każdym miejscu. Dosłownie w każdym zdarzeniu. Ale to dosłownie, to jest podstawowa, fundamentalna teologia. To nie jest legenda. Że wszędzie i zawsze Pan Bóg jest obok mnie, ze mną i we mnie. W każdej komórce mojej strony fizycznej i psychicznej. Wszędzie jest. My jesteśmy zanurzeni w Pana Boga, a Bóg przenika nas cały. I proszę, taka wspaniała prawda, taka życiodajna prawda, a jak ona jest zaniedbana przez nas. Ludzie idą przez świat i nie widzą Pana Boga. A nawet ktoś tam mówi, no pokaż mi Pana Boga, czy bo oczywiście Pana Boga pokazać nie można, ale pokaż mi ślady Pana Boga. Pełno tych śladów, pełno. Nie trzeba uciekać się do cudów. Nie trzeba. Pełno śladów. My śpiewamy w tych naszych piosenkach, które powinny przypominać nam właśnie wszechobecność Pana Boga. Gdy idziemy poprzez świat, albo gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry, czy na chmury i ciemny las. Z każdej wędrówki wrócisz bogaty. Nie trzeba dębów tysięcy. Ta jedna licha drzewina z szeptem się ku mnie przygina i mówi, jest Bóg i czegoż ci więcej? A jak jest Bóg, to Boże, to jesteś w jakimś zaczarowanym kraju, realnym, ale zaczarowanym, kraju sensu, kraju radości, kraju siły, prawda, kraju miłości, jak odkryjesz Pana Boga. I nie trzeba dębów tysięcy. Ta jedna licha drzewina, jedna komórka organiczna, a nawet i nieorganiczna, jeden kwiatek pospolity, ten bratek polny, prawda? Jedna gałązka tego ziela świętojańskiego, czy tam powiedzmy jakieś koniczynki. To wszystko nam mówi właściwie o Panu Bogu. To są ślady Pana Boga. Tylko właśnie trzeba mieć oczy otwarte. Myśmy się też przyzwyczaili, że śladów Pana Boga dopatrujemy się w naszych świątyniach, które są rzeczywiście przepełnione znakami i symbolami obecności Pana Boga. Oczywiście i te znaki Krzyża Świętego, i te obrazy, i ten ołtarz, prawda, i te organy, i to wszystko, gdziekolwiek sięgniemy, nie tylko tutaj w Stegneńskim, tym pięknym, zabytkowym kościele, cały plafon przecież nam właściwie przypomina Pana Boga i wszystkie te freski, ale w każdym nawet innym kościele, gdzie się znajduje krzyż, to już nam to, czy jakieś inne symbole, świece, już nam przypominają Pana Boga. I chrześcijanie, zwłaszcza średnich wieków, dążyli do tego, żeby nagromadzić w kościołach jak najwięcej znaków Boga. Nazwano to Biblia Pauperum, pismo dla ubogich, którzy czytać nie umieli. Oni przychodzili i uczyli się katechizmu właśnie w tych świątyniach, w tych symbolach, w tych freskach przedstawiających sceny Starego czy Nowego Testamentu i temu podobne. Gromadzili ludzie. Otóż do takiego, do rzędu takich znaków obecności Bożej, a także i Matki Najświętszej, należy chociażby ten szkaplerz karmelitański. Otóż tutaj chodziło tym zakonnikom, ażeby ludzie, przyjmując ten szkaplerz, znak Matki Bożej, ażeby przypominali często, że Matka Boża jest również tuż, tuż przy nas. Nie jest gdzieś tam ponad obłokami, czy gdzieś tam w jakiejś bezkresnej przestrzeni kosmicznej, tylko jest tutaj, gdzie jest Jezus, tam też jest i ona. Nie trzeba jej szukać nawet w Częstochowie. Ona jest i tutaj, jest z nami w lesie, jest z nami przy odmawianiu różańca, prawda, i jest z nami nawet wtedy, gdy my o niej nie pamiętamy. Ale im więcej o niej pamiętamy, tym jest lepiej. Bo powiadamy z oczu i serca. A jeżeli do oczu, to i do serca. Jeżeli takie osoby jak Matka Boża, czy zwłaszcza osoba Pana Boga jest w naszej świadomości, jeżeli tę świadomość pogłębiamy i oczyszczamy, to nie sposób jest wybronić się, że użyję paradoksalnego wyrażenia, przed miłością. Kto Pana Boga będzie widział, szukał, widział, odnajdywał Go w sobie, w przyrodzie i w księgach Pisma Świętego i w Kościele, to nie sposób, ażeby on nie kochał Pana Boga. Jest to taka wartość, taka świętość, taka doskonałość, tak odczuwalna po prostu przez nas, że powtarzam znów, nie sposób nie kochać Pana Boga. A nie kochają Pana Boga oczywiście ci, którzy przypominają sobie raz do roku tam konfesjonał czy Eucharystię, którzy rano tylko i daj Boże hokus pokus przeżegnają się byle jak i odklepią tę tradycyjną modlitwę, a wieczorem również zasypiając hokus pokus i znów idą do łóżka jak barbarzyńcy, no i mówi, nie mogę kochać Pana Boga, bo Go nie widzę. Mój Boże, no jeżeli ktoś tylko takie ma kontakty z Panem Bogiem, to oczywiście nie będzie mógł kochać. No jak można kochać, kogo się nie zna, nie poznaje, z kim się nie obcuje, od którego jesteśmy z dala. Pewnie, że nie będziemy wtedy kochać. Otóż drogą do miłości jest poznawanie, do czego jeszcze kiedyś wrócimy na innej płaszczyźnie naszych rozważań. A więc, reasumując ten nieuporządkowane myśli, których tak dużo mi się nasuwa, dzisiaj na początku naszego turnusu, moi przyjaciele drodzy, rzućmy takie hasło, otwartych oczu, żeby się nie śpieszyć, gdy idziemy przez las, czy zwłaszcza gdy obserwujemy zorze, prawda, czy gdy pochylamy się nad jakimś kwiatkiem, żebyśmy te kwiatki spostrzegali i żeby powstawały skojarzenia, asocjacje. Oto znak Pana Boga. Oto znak. I ten motylek przypomina nam Pana Boga, i te chmury nawet, i te drzewa, i te bratki polne, i te różne dziewanny, i te różne dzwoneczki, te lilie, nie tylko te lilie cudowne, prawda, ale ten skromniutki, malutki kwiatek, już on właściwie przypomniał Kasprowiczowi i nam powinien przypomnieć, że tuż, tuż jest Bóg, źródło piękna, źródło bogactwa, życia i mocy. A więc otwarte oczy. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiat, popatrz na góry czy na chmury i ciemny las. Popatrz, a dostrzeżesz. Ale też dostrzegajmy Pana Boga w świątyni w sposób szczególny. Jak ktoś chce, może też dostrzegać i w tym szkapleżu, czy w jakimś innym znaku powiedzmy oazowym, czy jakimś innym, bo to jest też nic innego jak przypominanie sobie, że jestem Boży i chcę o Panu Bogu pamiętać i z Nim się moralnie w miłości jednoczyć. Żebyśmy szli tymi ścieżkami i tymi drogami spostrzegania znaków Boga i żebyśmy przeżywali Jego obecność nie tylko rano i wieczorem, ale w ciągu naszego dnia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za pośrednictwem Matki Najświętszej prośmy także o szczególne dary dla ludzi odpowiedzialnych za losy naszego narodu, ażeby powzięli decyzje zgodne z myślą Bożą i z potrzebami naszego kraju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. abyśmy szukali tych asocjacji, tych znaków Pana Boga, chociażby nawet w emblematach religijnych, jak krzyżyk czy medalik, i żeby ten krzyżyk i medalik na naszych piersiach nigdy nie był jakimś amuletem, jakimś magicznym znaczkiem, tylko żeby właśnie nam przypominał Pana Boga i Matkę Bożą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przedstawmy Jezusowi także inne prośby, które mogą leżeć nam na sercu.